bardzo często nas spotyka. To jest coś, co nazywamy potępieniem, oskarżeniem czy odrzuceniem. Wiecie, czasami tak to bagatelizujemy w swoim życiu. Myślimy, a to wiecie, to takie tam jakieś psychologiczne czy religijno-psychologiczne, takie terminy różne, że tam jest jakieś odrzucenie, czy jakieś potępienie, poczucie winy czy coś takiego. Nie bardzo tak jakby zdajemy sobie sprawę, o co chodzi. Ale gdy tak głębiej zaczniemy badać ten temat, to okazuje się, że praktycznie można powiedzieć, że wszystko wokół tego tematu się kręci. Od samego początku, od Adama i Ewy, kiedy oni stracili chwałę Bożą przez grzech, weszli już w to miejsce, że poddali się potępieniu, poczuciu winy, oskarżeniu i odrzuceniu. Z tego powodu, że ta chwała Boża też odeszła, prawda? I od tego również to się zaczęło. Z powodu tego grzechu, na co również się otworzyli. Na całe przekleństwo, na moc ciemności w ich życiu, na różnego rodzaju choroby. Więc chcę zasugerować w ten sposób również to, że jeżeli atakuje cię, tak może to dziwnie to tak brzmi, taki slogan troszeczkę nasz chrześcijański, ale jeżeli w waszym życiu gdzieś jest po prostu jakieś potępienie i poczucie winy, ono bardzo często idzie z całą tą otoczką, która idzie za tym. Czyli z różnymi po prostu presjami ciemności, z niepowodzeniem finansowym, życiowym, ze zdenerwowaniem, z depresją, ze zniechęceniem i jednocześnie różne choroby idą za tym. Te rzeczy są po prostu powiązane razem. Grzech i choroba, one idą zawsze w parze. Więc jeżeli jest napisane, że Jezus przebaczy nam nasze grzechy, to jest też napisane, że odpuścił nam wszystkie nasze, że przebaczył nam wszystkie nasze winy i grzechy, to leczy też wszystkie nasze choroby, tak? Jest to wspólnie napisane. Przebaczył i odpuścił wszystkie nasze winy i leczy wszystkie nasze choroby. To jest razem napisane w jednym zdaniu. I to jest bardzo istotne, dlatego że większość naszych takich trudności codziennych, chorób czy jakiegoś zmagania jest też spowodowanych presją i piętnem po prostu grzechu w naszym życiu. I dlatego wielokrotnie, gdy czytamy Słowo Boże, jest wyraźnie napisane, że Bóg nam odpuścił grzechy i nas usprawiedliwił. Wiecie, to jest zupełnie, Bóg nas przeniósł do zupełnie nowego miejsca. I tak chciałbym kilka to fragmentów przeczytać z Listu do Rzymian. One są takie sławetne. Ojej, to musiałbym ze dwa rozdziały przeczytać, żeby was prowadzić w ten temat. Może jakoś to skrócę. Może to będzie trzeci rozdział od 19 wersetu. Tak, może zaczniemy czytać. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, zakon, czyli przykazania, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków, czyli prawo i prorocy zapowiedzieli sprawiedliwość Boga, która miała stać się w Mesjaszu. Prawo i prorocy zapowiedzieli, przygotowali świat, głównie przez Izrael, przygotowali na przyjęcie sprawiedliwości Boga. Dalej czytajmy. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Różnica chodzi głównie o różnicę pomiędzy Izraelem a poganami. Czyli dla wszystkich wierzących jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są zbawieni i są pozbawieni chwały Boga i zostają usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Chcę wam tutaj też również powiedzieć w ten sposób, bo niektórzy czasami się zastanawiają, czy to bardziej wierzyć w to usprawiedliwienie, czy nie, bardziej w to odpuszczenie grzechów i tak dalej. Bóg mówi, że On sam chce okazać swoją sprawiedliwość przez to, że tobie odpuszcza grzechy w Chrystusie. To nie chodzi o to nawet, czy ty bardziej to możesz przyjmować, czy nie, czy bardziej jesteś tym zainteresowany. Bóg jest zainteresowany tym, żeby w przestrzeni wieków i w całym po prostu tym czasie od stworzenia aż do zakończenia tego świata, który wygląda tak, jak jest, a później nowego świata, aby w tym czasie okazać swoją sprawiedliwość. Bóg okazuje swoją sprawiedliwość przez to, że przebacza ci wszystkie grzechy w Chrystusie i daje ci sprawiedliwość Chrystusa. W innym miejscu Paweł mówi, nie mając już własnej sprawiedliwości, ale sprawiedliwość Chrystusa, tak? Czy jest tak napisane? Nie mając już własnej sprawiedliwości? To dlaczego my wciąż doszukujemy się własnej sprawiedliwości i opieramy się na swojej sprawiedliwości. Jeżeli Paweł apostoł powiedział, nie mając już własnej sprawiedliwości, nie mając już własnej sprawiedliwości, nie mając własnej sprawiedliwości, Paweł nie opierał się na własnej sprawiedliwości, na własnych uczynkach. On nie polegał na własnej sprawiedliwości, własnej świętości, własnych uczynków. On polegał na świętości Chrystusa, która jest mu dana. Rozumiecie? On polegał na tym przykryciu szatami Jezusa Chrystusa, Mesjasza, który dał mu swoją sprawiedliwość. My, umierając na krzyżu, my straciliśmy swoją sprawiedliwość. My już jej nie mamy co szukać. Ona jest pogrzebana, ona jest w grobie, ona jest w trumnie. Nie ma nic ciekawego wyciągania czegoś z trumny. My nadal cały czas próbujemy wyciągnąć tego człowieka z trumny, ubrać go w ładne ciuszki i powiedzieć, żyj świętym życiem. Nie ma sensu. Tak, postaraj się. Nie ma sensu. Bóg powiedział, nie ma sensu, to ty robisz, chłopie. Zabiłem cię nie po to, żebyś go teraz wyciągał. Nie wzbudzaj tego starego. Paweł też mówi, nie wzbudzamy tego starego, ale patrzymy na to, co nowe. Bóg uczynił nas nowymi. To jest bardzo duża różnica. I powiem wam, że mam świadomość tego, że jeżeli jako wierzący nie zrozumiemy, nie wejdziemy w ten fakt tak w taki sposób realny, nie tylko głową, jakimś tam, wiecie, nauczaniem, takim wykładem i coś tam, ale zaczniemy doświadczać sprawiedliwości Bożej, życia w sprawiedliwości, zaczniemy doświadczać mocy sprawiedliwości Bożej. W innym miejscu właśnie, tak jak tutaj czytałem, jesteśmy pozbawieni chwały Bożej. Ja wierzę, że w Chrystusie ta chwała Boża jest nam przywrócona. Jeszcze nie do końca, żeśmy chwycili tą chwałę Bożą, która jest, ma... W innym miejscu jest napisane, chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Czyli to my będziemy przywróceni do chwały Bożej. Mamy niechwalebne ciało teraz i niechwalebną duszę, tak? Bo duch nasz jest na nowo narodzony, ale nasze ciało i nasza dusza ulega po prostu tym złym rzeczom. Ale chwała Boża nas wyniesie na zupełnie inne miejsce. Czytajmy dalej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jeszcze raz to przeczytam, przyjmij to do swojego serca. Jesteś usprawiedliwiony darmo z łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jesteś usprawiedliwiony darmo z łaski przez usprawiedliwienie, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Zostałeś odkupiony i zostałeś usprawiedliwiony. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. On nie da sobie swojej chwały odebrać nikomu, tak jest gdzie indziej napisane, tak? On jest Bogiem pierwszym w chwale i pierwszym godnym chwały, tak? I sprawiedliwym. I On przez to, że On ciebie usprawiedliwia, On odbiera chwałę. On sam siebie uwielbia w tym wszystkim. I to nieważne jest, czy ty tak myślisz, czy inaczej. Bóg sam jest zainteresowany, żeby ciebie usprawiedliwić. Dlatego, że On sam się uwielbi w tym. On odbierze chwałę. Jeszcze raz przeczytam ten werset. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież więc jest powód do chluby? Naszej sprawiedliwości. Gdzież? Jaka nasza sprawiedliwość? Jaka? Został wykluczony ten powód do chluby. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. To jest twoja chluba, prawo wiary. Czyli chlubą twoją jest to, że ty przyjmujesz sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Tak więc stwierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów, czy nie pogan także? Istotnie i pogan, to jest bardzo ważne, bo to jest cały czas w kontekście Izraela i pogan. Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże, przeciwnie, utwierdzamy prawo. Czyli można też powiedzieć tutaj wyraźnie, podkreślić, że słowo o łasce, o usprawiedliwieniu z wiary, ono nigdy nie wyklucza prawa, ono jakby wypełnia prawo. Prawo nie jest obalane, nie jest zniesione. Jak tu czytałem, że nawet świat będzie sądzony z powodu prawa. Nie? Także Jezus powiedział, że nie zniosłem żadnego prawa. Ale i dlatego prawo, zasadniczo powiem tak, prawo nas obowiązuje. Prawo nas obowiązuje, ale wypełnieniem prawa jest Chrystus. I teraz pytanie do każdego z ciebie, każdego z was. Gdzie jesteś? Czy jesteś w tym miejscu? Prawo cię obowiązuje dotąd? Czy wszedłeś już w wypełnienie prawa, którym jest Chrystus? To jest bardzo istotne. Czy jesteśmy przed Chrystusem? I próbujemy cały czas naprawiać starego człowieka przez prawo, czy przyjmujemy to, że stary człowiek został pogrzebany, zabity, rozprawiono się z nim, bo był winny, został zamordowany na krzyżu, okrutnie, bo się mu należało. Ty i ja zostaliśmy zamordowani na krzyżu. Czy to jest dobra nowina? Dla niektórych z nas jeszcze, jeżeli nie rozumiemy, to nie jest dobra nowina. Dla mnie to jest dobra nowina, dlatego że Bóg mnie uwolnił od mnie samego. Uwolnił mnie od konsekwencji mojego postępowania. I ja mówię, chwała Bogu, ja jeszcze żyję, więc mogę żyć teraz nowym życiem. Jakim życiem? W Chrystusie. W Chrystusie, kiedy masz już to wypełnienie prawa w Chrystusie. Kiedy jesteś Synem Bożym. I zakończę to jeszcze takim słowem odnośnie Abrahama. O, a może tu jeszcze przeczytam, bo to jest fajne. Tak, czwarty rozdział. Czwarty rozdział listu do Rzymian, szósty werset. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków. Mówiąc, błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechów. Już Dawid to pisał w psalmach, mówiąc o błogosławieństwie. To słowo błogosławione to jest nie tylko szczęśliwy, ale taki wypełniony, usatysfakcjonowany, podniesiony, uzdrowiony i tak dalej. Więc Dawid pisze, że błogosławiony człowiek, któremu są grzechy przebaczone. Czy jak to jest istotne w twoim życiu, abyś ty nie żył pod piętnem nieprzebaczenia, czy piętnem potępienia, czy piętnem grzechu, czy piętnem wczorajszych jakichś po prostu potknięć twoich. Dawid mówi, że jeżeli będziesz żył pod tym piętnem tych grzechów, nie będziesz się czuł ani żył jako błogosławiony człowiek. Błogosławiony jesteś wtedy i to się objawia fizycznie w różnych dziedzinach twojego życia, również w twoim zdrowiu, jeżeli jest ci przebaczony, jesteś świadomy tego, że jest ci przebaczony. A jak bardziej możesz być świadomy tego, że jest ci przebaczony? Bo czasami myślimy tylko, że nam jest przebaczone troszkę, tak? Ale jeżeli ja rozumiem, że Bóg mi przebaczył całkiem, bo mnie zabił, to On nie zrobił tego troszkę, tylko zrobił to do końca. Po prostu mnie zabił. Całkiem, całkowicie. No nie troszkę mnie zabił, tak? Tylko całkiem mnie zabił, bo mnie pogrzebał po prostu w Chrystusie. I dalej czytamy, bo to jest istotne. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary. To jest ciekawe, że Żydzi przyjmując znak obrzezania, oni przyjmują pieczęć sprawiedliwości wiary, a nadal pozostają w prawie, jako podstawie do bycia usprawiedliwionym. Tak? Chociaż są obrzezani, a obrzezanie mówi o usprawiedliwieniu z wiary, a nie z uczynku. Po to, aby był ojcem Abraham wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych, którzy są obrzezani, lecz też tych, którzy schodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. I słuchajcie teraz 13. Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary. Wow. Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w niwecz. Gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama, czyli z Izraela i z pogan, który jest ojcem nas wszystkich. I z tego kontekstu śmiem twierdzić, wywnioskować, że obietnice Boże, które są w Chrystusie, są nam dane z powodu usprawiedliwienia z wiary, z powodu nowego życia w Chrystusie. I jak to praktycznie przełożyć? Osobiście przekładam to w ten sposób, że jeżeli żyjemy w tym czasie życia pod prawem do Chrystusa i nadal w tej świadomości pozostajemy, to obietnice w naszym życiu nie działają. Albo działają słabo. Może tak powiem, działają słabo. Ale Biblia mówi, że pełnia tych obietnic jest nam dopiero dana przez wiarę, kiedy jesteśmy w usprawiedliwieniu z wiary. Dlatego jeżeli żyjesz pod potępieniem czy pod presją grzechu w swoim życiu, mniej lub bardziej świadomie, wiele rzeczy z Bożych obietnic po prostu jakby jest zatrzymanych. One nie działają w twoim życiu. To nie jest z winy Bożej. To nie jest zasadniczo z twojej winy. Diabeł po prostu cię powstrzymuje, ponieważ w ten sposób jakby te obietnice nie są w stanie się wypełnić w twoim życiu. One nie są w stanie zadziałać. Jakby coś się nie włącza w twoim życiu. Rozumiesz? Ty to czytasz, a to się nie włącza. Ja wierzę, że to się będzie włączać wtedy, kiedy będziemy świadomi usprawiedliwienia z wiary. Tego, że już umarliśmy dla starego człowieka, dla starego życia. Umarliśmy dla prawa, które nas obowiązywało. Umarliśmy dla tych rzeczy, a już mamy teraz, wchodzimy w wypełnienie prawa w Chrystusie. Czyli jesteśmy błogosławieni przez to, że grzechy są nam wszystkie przebaczone. Amen.
Będzie mowa o sprawiedliwości Bożej i sprawiedliwości naszej. Czy naszym ja, co nam przeszkadza, jaki jest cel pewnych działań Bożych, bo Bóg nam dał pewne narzędzia do tego, żebyśmy jako już wierzące osoby, jako ci, którzy idą za Bogiem, my jesteśmy wyrwani z ciemności, wyzwoleni, przeniesieni do Królestwa Syna Jego umiłowanego, ale nieraz pewne, jakby takie Maciej o tym wspomniał, rzeczy, które dotykają naszej duszy, naszego ciała, ciągną się, prawda? A Bóg nam dał takie narzędzia, z którymi, które rozprawiają się. No tak można powiedzieć, Maciej z Rzymian przeczytał, że niezależnie od zakonu została objawiona sprawiedliwość Boża, której świadczył zakon i prorocy. Ta sprawiedliwość Boża została objawiona w Jezusie Chrystusie, to wiemy. A to ciekawe, bo zakon został nadany, czyli prawo, ale no nie było możliwości wykonania tego do końca. Jezus tylko wypełnił to prawo. Dlatego zakon i prorocy, czyli cenne stare przymierze, to jest bardzo cenne, to jest bardzo wiele cennych bogactw i mądrości Bożych ukrytych, to ona wskazuje na Jezusa. I też sami nie jesteśmy w stanie dokonać żadnego usprawiedliwienia siebie, ani tym bardziej usprawiedliwienia kogokolwiek innego, tylko Bóg nas usprawiedliwił w Jezusie Chrystusie. I to mówi nam, jakby przez całe Pismo Święte to się przewija. Jak spojrzymy tak głębiej, to widać. I już nawet w zapowiedzi, czy generalnie temat taki trochę będzie złamanie, ale nie załamanie. Czyli Bóg już w swoim słowie, już wcześniej, już od początku słowa o tym mówi i to się przewija, jak możemy dostąpić tej sprawiedliwości Bożej, która została objawiana, a wypełniła się w Jezusie Chrystusie, ale w drugiej Mojżeszowej, tu zaczniemy od 13, tu jest, znamy tą całą drogę Izraela, który wychodził z Egiptu. Egipt jest obrazem wiadomo świata, grzechu i ciemności, gdzie wyszliśmy, zostaliśmy wyzwoleni, jest cała ta droga. Tego nie będę teraz opisywał, ale znamy to przejście Izraelitów. To jest taki obraz, taki cień tego, co w naszym życiu się dzieje. To, cień rzeczy przyszłych. My w przyszłości żyjemy. Izrael żył w przeszłości, ale oni już mieli to pokazane. Już Bóg im wskazywał, dawał im te wskazówki, jak oni mają chodzić, po to, żeby nawet można powiedzieć wejść w tą sprawiedliwość Bożą. Ale zacznijmy tutaj. Druga Mojżeszowa 13, 1, 2. To było, odezwał się Pan do Mojżesza mówiąc, poświęć mi wszystko pierworodne, wszystko, co u Izraelitów otwiera łono matki, zarówno u ludzi, jak u bydła, do mnie należy. Później od 11 do 16. Gdy zaś wprowadzi cię Pan do ziemi Kananejczyków, jak to przysiąg tobie i ojcom twoim i da ci ją, wtedy przekażesz na własność Pana wszystko, co otwiera łono matki. Z każdego pierworodnego miotu bydła, który będziesz miał, samce należą do Pana, a każde pierworodne ośle wykupisz jagnięciem. Jeśli zaś nie wykupisz, złamiesz mu kark. Każdego z pierworodnego z synów twoich wykupisz. A gdy kiedyś zapyta ciebie syn twój, mówiąc, co to oznacza, powiesz mu, ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu, z domu niewoli. Bo gdy Faraon uporczywie wzbraniał się wypuścić nas, zabił Pan wszystko pierworodne w ziemi egipskiej. Od pierworodnego z ludzi do pierworodnego z bydła. Dlatego ofiaruję Panu wszystkie samce otwierające łono matki. Każdego zaś pierworodnego z synów moich wykupuję. Niechaj to będzie jako znak na ręce twojej i jako znamie między oczyma twoimi, gdyż ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu. I to miało być to poświęcenie pierworództwa, czyli tych rzeczy, które wychodzą pierwsze, można być z łona matki, czyli człowieka albo nawet zwierzęcia. To miał być taki znak nieprzynależności do Boga, że my, jako wykupieni przez Jezusa Chrystusa, należymy do Niego, że jesteśmy tymi pierworodnymi, ale On był tym pierworodnym pośród wielu braci. On tym pierwszym był. Pierwszym z pierworodnych, prawda? Czyli dzięki Jezusowi Chrystusowi my wchodzimy w to miejsce pierworództwa. Jesteśmy wykupieni. Tutaj Izrael miał taki przepis, że jak wejdzie już do ziemi obiecanej, czyli jakby to przejście przez wyjście z tego, co było wcześniej, z grzechu, ciemności, niewoli, z wszelkiej winy, czyli ogólnie można to nazwać ze świata, przejście przez Morze Czerwone, czyli obraz chrztu i wejście do ziemi obiecanej, czyli wejście w to nowe życie. I w tej ziemi obiecanej oni mieli poświęcać Bogu to pierworodne, wszystko pierworodne. Zarówno człowieka, jak i zwierzę. I tu jest ciekawa rzecz, bo wyszczególnione jest osioł, prawda? Każde pierworodne ośle wykupisz jagnięciem, jeśli zaś nie wykupisz, złamiesz mu kark. To jest taki pewien obraz dla mnie. Dlaczego? No my w pewnym sensie jesteśmy takimi osłami, prawda, przed Bogiem, że tak to nazwę. No pierwszym osłem to był Adam, przepraszam Adamie. No ale tak to wyglądała tak sprawa, bo on był uparty, uparł się, zaparł się i wszedł w ten grzech. No nie jesteśmy lepsi od niego, bo sami gdybyśmy byli w tym miejscu, to prawdopodobnie by tak było. Ale to nie była Bożą wolą, ale to, że on upadł w grzech, no to spowodowało, że cały grzech wszedł na świat, no wiadomo. I my też podlegamy. I my w pewnym sensie jesteśmy takimi osłami. Osioł jest to zwierzę pociągowe i zwierzę takie transportowe. Teraz można powiedzieć, że to jest samochód, prawda? Taki obraz osła. Obecnie używa się samochodów transportu, wtedy w tamtych czasach używali osłów. Później to były też konie, no ale Biblia mówi o ośle. I dlaczego? Złamiesz mu kark. To mi mówi o tym, że my wszyscy jako rodzaj ludzki, jako takie można powiedzieć w cudzysłowie osły, jesteśmy ludźmi twardego karku. I dlatego Bóg daje nam taką wskazówkę, prawda? Że my jesteśmy wykupieni przez Jezusa Chrystusa jako pierworodni, ale mamy te nasze różne cechy, które ten nasz upór, dumę, pychę, zarozumiałość, naszą mądrość, czyli generalnie nasze własne ja i można powiedzieć naszą samosprawiedliwość. Tą sprawiedliwość, która nie jest tą sprawiedliwością, o której świadczą zakon i prorocy, tylko my sami świadczymy o tej sprawiedliwości i z tej sprawiedliwości niewiele uzyskamy albo nic nie uzyskamy. Możemy uzyskać najwyżej cierpienie. Ale i to złamanie, o którym mówiłem, to przychodzi do życia każdego człowieka, więc jeżeli to złamanie przychodzi, to możemy to odbierać jako Boże wychowanie. Boże wychowanie w sensie takim, że łamie to nasz kark, można powiedzieć nasze serce. Bo nowe przymierze, ono jest zapisane w naszym sercu. W Jeremiaszu 31 mamy, że Bóg włoży to prawo w nasze umysły i wypisze na naszych sercach to prawo Boże. I wtedy... Ale dlaczego to prawo Boże jest tak ukryte? No bo nieraz te serca nasze są twarde i one wymagają złamania, tak jak właśnie ten obraz osła, któremu kark miał być złamany. Ale oczywiście jeśli jest wykupiony, wtedy nie podlega temu prawu. A no my jako ludzie no niestety mamy taką skłonność, że chociaż jesteśmy wykupieni, usprawiedliwieni za darmo i jesteśmy nazwani sprawiedliwymi synami, córkami, dzięki tylko Jezusowi, dzięki Jego łasce, ale niestety no wchodzimy. Nieraz cofamy się, nieraz wchodzimy w jakieś stare rzeczy i wtedy w naszym życiu pomocne jest, czy funkcjonuje złamanie. Złamanie Boże i to jest droga Boża każdego człowieka. To widzimy przez całe Pismo Święte. Już Abraham, kiedy otrzymał obietnicę, że urodzi mu się syn, czekał długo, prawda? Kiedy Bóg do niego przyszedł, on wyprowadził go z ziemi, z Haranów, jak ma 75 lat. Izaak urodził mu się syn obietnicy, jak miał 100 lat, więc czekał 25 lat, a Bóg troszkę oczywiście później powiedział. On z niewolnicy został syn Ismael, narodzony z niewolnicy Hagar. No to Abraham miał wtedy 86 lat, no więc jeszcze trochę mu zajęło czasu to czekanie i często się podłamywał w tej wierze, ale Bóg go zapewniał, że on otrzyma tego potomka Izaaka, syna obietnicy. Tak samo Józef, 1 Mojżeszowa 47 rozdział, gdzie cała historia Józefa jest, to znamy, kiedy on otrzymał od Boga słowo, że będzie może być wywyższony, że snopy, miał taki sen, że snopy, 12 snopów jest na polu, są związywane sznurem i a ten jego jeden snop podnosi jest wywyższony, a te 11 innych kłania mu się. Albo księżyc i słońce i 11 gwiazd, że kłaniają się przed nim. No i bracia byli zazdrośni, prawda? Ale i Józef przeszedł bardzo długi proces tego złamania. Ale bez tego złamania, ja myślę, nie byłby w stanie zarządzać takim państwem, największym państwem, mocarstwem, Egiptem, który był. A przy okazji stał się wyzwolicielem dla swoich braci i swojego ojca. Wyzwolicielem na czas głodu, na czas ucisku. Znowu taki obraz, prawda, że Jezus nas wyzwala z tego Egiptu, ale my też przechodzimy przez proces złamania, więc nie bójmy się i jakby nie bądźmy tacy, nie przedłużajmy, można powiedzieć, tego procesu, bo my możemy się opierać, jak ten osioł zapierać się. Można powiedzieć, że oparty jak osioł jest takie powiedzenie, a nasz upór powoduje to, że będzie to dłużej trwało. Job, który księga Joba, no cała księga Joba, ale powiedzmy od 40 do 40 do ostatniego rozdziału 44, kiedy Bóg przychodzi do Joba i mówi, czy chcesz podważyć moją sprawiedliwość? To znaczy, że Job, on był bogobojny, nienaganny i sprawiedliwy przed Bogiem, ale miał to swoje ja, które się przeciwstawiało Bogu. I dopiero jak Bóg przyszedł i wskazał mu to na to, to on powiedział, ja korzę się przed tobą, ja kajam się w prochu i popiele. Teraz ja będę się ciebie pytał, a racz mi odpowiedzieć. On zmienił swoją postawę. Czyli tak jego mądrość, jego samosprawiedliwość, ona upadła w proch i popiół. I tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli my nie przejdziemy tego procesu, to znaczy każdy przechodzi. Powiem to tak, że każdy przechodzi. A jeśli nie przechodzi, no to jest troszkę coś nie tak. Ale każdy przechodzi ten proces złamania w swoim życiu. I to jest ważna rzecz teraz w tym, co czytaliśmy, że 16 werset, 13 rozdział. Niechaj to będzie jako znak na ręce twoje, jako znamie między oczyma twoimi, gdyż ręką przemożną wyprowadzi nas Pan z Egiptu. To ma być jako Boży znak na ręce naszej, jako też znak między naszymi oczami. I to jest znak Boży, bo jest inny znak, w Księdze Objawienia 13 opisany, to jest znak znamienie bestii, czyli znamienie antychrysta. Generalnie antychryst, duch antychrysta to jest wszystko to, co się sprzeciwia Jezusowi Chrystusowi. Będzie taka osoba fizycznie, ale ogólnie jest to duch, który działa przeciwko. Więc każdy system, każda nauka, można powiedzieć nawet teologia przeciwna Jezusowi Chrystusowi, ona jest związana z duchem antychrysta. I wtedy my albo możemy podlegać duchowi Bożemu, duchowi Chrystusowemu, albo duchowi antychrysta. I właśnie to jest to, co Bóg powiedział, że ten znak będzie na ręce twojej i na czole twoim, po to, żeby chronić nasze myśli i to, co robimy, bo ręce nam mówią o tym, to, co czynimy, a myśli to, jak myślimy. Więc to jest takie zabezpieczenie dla każdego z nas. Ten znak złamania, ten przynależności do Jezusa. Jezus, on też przechodził taki czas w ogrodzie Getsemane. Wiemy, on po prostu aż pot i krew wychodziły. On miał ten czas złamania, takiego czas łamania duszy, łamania. On był bez grzechu, prawda, ale też miał trudny czas. Miał ten czas takiego, on nie musiał mieć łamanego karku, prawda, bo on nie był uparty. On był całkowicie posłuszny Ojcu, ale mimo wszystko też doświadczał tego, więc my, jeżeli jesteśmy Jego uczniami, no to też wchodzimy w Jego ślady i też tego dostępujemy, o ile bardziej, jeśli jesteśmy upartego karku, ale Bóg ma swoją łaskę dla nas, i to łaska objawia właśnie w Chrystusie Jezusie i w tych wspaniałych obietnicach, które nam dał. Tu Marcin o tym wspomniał, że już jesteśmy usprawiedliwieni. Już jesteśmy przez tego, który grzechu nie znał, który został uczyniony za nas grzechem, abyśmy stali się w nim sprawiedliwością Bożą. Więc tą sprawiedliwością Bożą już jesteśmy. Już jesteśmy w nim. Ale to bardzo ważne, żeby być w nim. Bo tak jak mówiłem, to serce nasze, ono jest jeszcze otoczone jakąś twardością naszej dumy, pychy, naszej, nazywam to samosprawiedliwości, naszego ja, które ono już zostało też złamane na krzyżu. Zostaliśmy wykupieni, ale jeżeli my się z tym nie zgadzamy, to funkcjonuje w naszym życiu, wtedy jest potrzebny ten proces złamania. Tak samo to się dalej przejawiało w życiu Józefa, to już wspomniałem o tym, tak samo Mojżesz, który, on był nazwany synem córki Faraona, on był wiadomo, przybranym synem, ale myślał, że wyzwoli swój lud w wieku 40 lat, kiedy zabił Egipcjanina, myślał, że przyniesie wolność dla swoich braci, prawda, dla Izraelitów. On poszedł dobrą drogą, utożsamił się z tymi, do których należał. On wcześniej był chowywany w Egipcie. Mógł pozostać przy tych skarbach, ale Dzieje Apostolskie 7 też mówi nam w tym przemówieniu Szczepana, ta mowa Szczepana, tam jest to zawarte, prawda, też List do Hebrajczyków 11 rozdział, mówi nam o tym, że on zostawił tą przemijającą chwałę, te skarby Egiptu, te bogactwa i poszedł do swojego ludu. Ale oni nie zrozumieli. On zabił Egipcjanina. Następnego dnia, jak się kłócił inny z jego braci Izraelita, no to powiedział, czy chcesz mnie zabić tak samo jak tego Egipcjanina? Mojżesz się przestraszył i uciekł. I przez 40 lat przebywał w ziemi Midianitów. Tam się ożenił, pojął Seforę, córkę kapłana Midianitów za żonę i pasł owce. No to jest zajęcie dobre. Ja na przykład, no ale mógł produkować oscypki. Ja lubię oscypki. No ale na tym by pozostał, prawda? Ale ujrzał, przechodził raz koło Góry Bożej i ujrzał krzak. I krzak się nie spalał. I podszedł i mówi, zobaczę to wielkie, dziwne zjawisko. Dlaczego on się nie spala? I zobaczył. Wtedy Bóg zaczął do niego mówić. I to był ten moment, kiedy on przyjął Boże życie, ogień można powiedzieć Boży i poszedł jakby w mocy Bożej wykonywać to, do czego został powołany. 40 lat trwał, no ja tak widzę, mniej więcej proces łamania, akurat przebywania gdzieś na pustyni. I to jest właśnie taka droga, która jest z tym, znaczy związana, jakby powiązana z naszym życiem. Bóg mówi też, takie daje wskazówki, nie będziemy tego czytać, ale trzecia Mojżeszowa 25. To jest cały rozdział poświęcony na rok szabatowy, rok jubileuszowy. To był rok szabatowy, to był siódmy rok. Rok takiego odpoczynku dla ziemi, kiedy Izraelici mieli nie, takim prawo mieli nadane, że mieli nie obsiewać ziemi, mieli pozostawić ją w odpoczynku. Czyli generalnie no, też był rok taki wiary, albo już wcześniej ten rok się zaczynał. Bo jeśli nie zasiali siódmego roku, to nie mieli plonów na ósmy i nie mieli nawet na początek dziewiątego dopiero, jak zasiali w ósmym, to w dziewiątym dopiero później zbierali. Więc praktycznie prawie 3 lata musieli żyć w wierze, więc to już takie wskazuje nam taki obraz wiary, ale też obraz tego, że to jest ten rok szabatowy, rok odpoczynku i rok jubileuszowy. To był taki rok szabatów, prawda? Rok, czyli jak rok siódmy miał być rokiem szabatowym, to rok jubileuszowy to było 7 razy 7, czyli 50. 50. rok miał być rokiem jubileuszowym, rokiem wyzwolenia. I to nam też mówi o tym, że zostaliśmy wyzwoleni, wykupieni. Taki obraz wykupienia. To jest 3 Mojżeszowa 25:10. No cały rozdział można przeczytać, ale tu jest tak, 10. Poświęcicie 50. rok i obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny. I końcówka tego rozdziału, 54-55. Ale jeżeli nie zostanie wykupione według tych sposobów, o których tam jest mowa, tam są dokładne przepisy, kiedy na przykład ktoś na przykład zaprzedał się w niewolę, bo no było takie, nie było to całkowite zaprzedanie się w niewoli, bo Bóg zabronił takie oddawanie się w niewolę swoim braciom, ale jeżeli ktoś podupadł, prawda, finansowo, był uboższy, no to mógł pracować kogoś tam, czy mógł jakby mógł oddać mu swój dom i swoją ziemię, ale właśnie były te przepisy, które, Boże przepisy, które nakazywały zwrot. Zwrot dotyczył ziemi i domu, który był na ziemi. Jeżeli ktoś go wykupił, a mógł wykupić, ale jeżeli nie, no to miałby być zwrócony w roku jubileuszowym 50, a dom w mieście, on podlegał wykupowi tylko w tym roku, kiedy został oddany temu, przez którego, który miał jakby, no, ten był wykupicielem, prawda? I później już nie mógł zostać wykupiony. Jest takie dokładne przepisy prawa, i jeżeli to wszystko jakby nie było spełnione w tej sytuacji danego człowieka, no to w tym roku 50. jubileuszowym każdy miał wrócić do dawnej swojej własności i do swojej rodziny. Czy miał być wyzwolony. Jeżeli nie, został wykupiony według tych sposobów, które są w 25. rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej opisane. Jest piękna historia, też nie będziemy tego czytać, bo to jest długa historia. Historia Księga Rut. Ona mu mówi no, ewidentnie o takim wykupieniu. O wykupieniu i wykupieniu Izraela jako ludu Bożego i wykupieniu nas z narodów, jako tych, którzy zostali wszczepieni w to drzewo oliwne. Ta Księga Rut, może pewnie czytaliśmy, ale tak w skrócie, no, opowiada o tym, że gdy był głód w Izraelu, to wyszła kobieta, która nazywała się Noemi. Ona była żoną Elimelecha i oni wyszli z powodu tego głodu do ziemi moabskiej, czyli w ogóle do obcego narodu, do pogańskiego. No i tam, Elimelech, jego żona Noemi, synowie Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego. Jest Księga Rut, 292 strona, pierwszy rozdział. I przyszli na pole moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi. Pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Co oni żyli w tej ziemi moabskiej, a później ten Machlon i Kilion umarli. Więc i umarł też Elimelech, mąż Noemi. No i wtedy zaczęły się kobiety zastanawiać, co zrobić. No i Noemi stwierdziła, że wróci do swojego ojczystego kraju, do Izraela. Ale jedna z żon synów Elimelecha, Rut, ona stwierdziła, że też pójdzie z Noemi. Orpa nie, to była druga żona drugiego syna. Ona powiedziała, że zostanie, nie pójdzie z nią, a Noemi przylgnęła jakby do swojej teściowej i powiedziała, że tam pójdzie, gdzie ona pójdzie. Więc to obraz takiego też jest oddania. To w ogóle symboliczne są imiona tej księdze Rut, bo na przykład Orpa to jest kozica uparta sztywnych kark, czyli ta, która została w ziemi moabskiej, a Rut przyjaźń Boaz, o którym będzie troszkę mowa później, który będzie był wyzwolicielem, to oznacza ten, który ma moc. No ale jakby skracając historię, one wróciły, ale nie miały za co żyć. Nie miały żywności, nie miały możliwości jakiejś zarobkowej. No i Noemi dała wskazówkę Rut, żeby poszła na pole. Na pole, które należy do Boaza. Boaz, czyli ten, który ma moc właśnie, oznacza. No i że może zyska łaskę w jego oczach i będzie mogła zbierać to, co zostanie po tych, którzy jakby wykonują pracę żniwa. I było to w czasie, na początku żniwa jęczmiennego. To też jest ciekawe. Jakiś taki obraz, który tydzień temu Piotrek mówił o tym żniwie jęczmiennym, który rozpoczynało się, jakby było związane z tym świętem potrząsania, prawda? Też potrząsanie przed Panem. I ona zaczęła zbierać to zboże, bo zyskała tą łaskę, bo Boaz, który słyszał o tym, jak ona postąpiła, że ona przylgnęła do Rut, a nie musiała, do Noemi, a nie musiała, ona okazała taką wierność, on jakby spojrzał łaskawymi oczami i nawet polecił swoim parobkom, żeby upuszczali te kłosy specjalnie i ona zbierała. Nazbierała, sporo mogły być, mogły jakby żyć dalej, mogły nasycić się, a później, bo w dalszym ciągu tej historii jest, jakby dalszy ciąg mówi o tym, że Rut przyszła do Boaza i kiedy on wieczorem zasnął, ona położył się u jego stóp. To też nam mówi o takim poddaniu, żeby taki obraz poddania się, że ona była tak bardzo poddana i tak bardzo uniżyła się. Też nie ze względu na siebie, ze względu na Noemi, swoją teściową. No i Boaz, jak gdy to zobaczył, to ją pochwalił za to i powiedział, że trzeci rozdział leżało jego nóg do rana. Trzeci rozdział, 14 werset. Leżało jego nóg do rana. Potem stała, zanim można rozpoznać drugiego, on pomyślał, niech nikt o tym nie wie, że ta kobieta przyszła na klepisko. Potem rzekł, weź chustę, którą masz na sobie i podtrzymaj ją. Ona podtrzymała, on odmierzył jej 6 miar jęczmienia. I narzucił na nią, a ona poszła do miasta, czyli ją wyposażył też w środki do życia. I Boaz jest takim obrazem wykupiciela. Później już, jakby skracając historię, Boaz wykupił ziemię, która, bo ziemia, Noemi miała ziemię i ona podlegała wykupowi przez tego, którego można powiedzieć, który był jej właścicielem. I to był ktoś, nie jest nazwane jego imię, nie był podany, nie jest podane jego imię. I on na początku chciał wykupić, ale gdy się dowiedział, bo Boaz powiedział mu, że jeżeli on kupi tą ziemię, weźmie na własność tą ziemię, zdecyduje się na to, to także będzie, weźmie za żonę Rut, Moabitkę. No to wtedy ten ktoś, prawda, ta osoba zrezygnowała. No i Boaz się stał wykupicielem i z tej linii też narodził się Chrystus, bo Boaz i Rut to byli ojco, to byli rodzice, rodzice Obeda, a Obed był ojcem Jessego, czyli Isajego, który był z kolei ojcem Dawida. Dawid jest to mąż według serca Bożego i też taki, tak jakby, no też widać w nim, można powiedzieć, jakiś tak, no jakby Chrystus, prawda? Pokazuje nam pewną drogę, bo jakby on jest takim, no może obrazem Chrystusa, prawda? Ale o co chodzi, że Dawid też przechodził te swoje trudne czasy. Miał ten swój czas takiego odrzucenia, bo kiedy przyszedł prorok Samuel, kiedy po wybraniu Saula, no Bóg wzgardził Saulem, no i będzie może ma wybrać następnego króla Izraela. I w rozdziale 16 pierwszej księgi Samuelowej czytamy, że Samuel przyszedł do domu Isajego i patrzył na synów. Pierwszy był Eliab, no ale Pan powiedział, że no nie ten, bo Bóg nie patrzy na to, co jest zewnętrzne, nie patrzy oczami, ale patrzy na serce, że nie uważam go za godnego. Później był Abinadab, później Szama. 7 synów Isajego było przeprowadzonych i Bóg powiedział, żaden z nich. No i było pytanie, czy jest jeszcze jakiś syn. No i Isaj mówi, tak, jest jeszcze Dawid, ale on pasie owce gdzieś tam sobie, prawda? Taki gdzieś tam najmniejszy, najgorszy, tam prześmierdły zapachem owiec, ale Bóg mówi, zawołaj go. No jak go zawołali, no to Bóg mówi, tak, to jest ten. No ale i widać w tym, że było powołanie Boże, była ta droga Boża w życiu Dawida, ale on też musiał się zmagać z odrzuceniem na początku. Później Saul chciał go zabić. Wiemy, że on służył Saulowi, że grał pięknie, ale jakby nagrodą za to było to, że Saul niejednokrotnie chciał go przebić włócznią. Później uciekał od Saula, ale w tym wszystkim zachowywał się w Boży sposób, prawda? On nie rozgoryczył swojego serca. Psalm 51 mówi, że sercem zgnębionym i złamanym nie wzgardzisz, o Boże. To jest psalm Dawida. Sercem zgnębionym i skruszonym. Skruszonym dokładnie tam jest. Nie wzgardzisz, czyli można być złamanym też. Psalm 34. Bliski Pan jest tym, który serce jest złamane i wybawia utrapionych na duchu i zawiązuje ich rany. To jest psalm 147. Więc to są te pewne obietnice Boże, które Bóg mówi o nas. Bo to złamanie nie jest bezcelowe, jest jakiś cel. No celem jest uznanie, ja widzę tak, najważniejszym celem jest uznanie tej sprawiedliwości Bożej. Porzucenie własnej sprawiedliwości, a oparciu się na tym wykupie, na wykupicielu, który nas wykupił. Wykupił nas z niewoli grzechu, wykupił nas ze śmierci, wykupił nas z choroby, wykupił nas ze wszystkiego, co jest złe, na naszym wykupicielu Jezusie Chrystusie. I kiedy my oprzemy się na Nim, który przeszedł też, jak już mówiliśmy, te wszystkie trudne rzeczy, On nie musiał, ale też przechodził. Też był, On wybrał to, że uniżył się aż do śmierci, do śmierci krzyżowej, chociaż był Bogiem, ale okazał się z postawy człowiekiem, więc my możemy się z Nim utożsamić. To jest taka najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, bo wtedy nasze serce się, można powiedzieć, pękają te wszystkie skały naszego serca, te wszystkie skorupy. My mamy wtedy serce mięsiste, które już otrzymaliśmy, przenarodzenie się na nowo i Bóg może zacząć działać w naszym życiu dalej. Więc ten etap złamania jest niezbędny po to, żeby pójść dalej. I kiedy my to zobaczymy, my się z tym zgodzimy, my nawet będziemy dziękować za to Bogu, to Bóg będzie działał w naszym życiu dalej. Będziemy wstępowali w ten rozwój Boży, w tym kierunku, w którym Bóg chce. Też Galacjan tutaj, to jest bardzo ciekawa rzecz z Nowego Testamentu, przeczytamy o wykupie. Galacjan 3:11-13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Więc drzewo i śmierć Jezusa Chrystusa, ono się rozprawiło z tym wszelkim przekleństwem. My jesteśmy wykupieni z tego, co nas może, co złego nas chce dotykać. Galacjan 4:5. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. To jest celem. To jest celem właśnie tego wszystkiego, o czym mówimy. Celem jest to, że my jesteśmy w Jezusie Chrystusie synami, córkami Bożymi. My zostaliśmy wykupieni, byliśmy pod działaniem prawa, które zwracało się do nas ze swoimi wymaganiami i żądaniami, których nie byliśmy w stanie wypełnić, ale Jezus Chrystus tego dokonał. I najlepiej właśnie oprzeć się na tym naszym wykupicielu, na Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał i który żyje. 2 Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzech mu uczynił. To już mówiliśmy, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tylko i wyłącznie w Nim. Jeżeli my będziemy chcieli polegać na własnych uczynkach, na własnej sprawiedliwości, na tym, jak jesteśmy mądrzy, albo na tym, jak wszystko dobrze wiemy, no to upadniemy i będziemy dalej przechodzić proces złamania. Ale dzięki Bogu nas Bóg wykupił. Posadził w Jezusie Chrystusie. Posadził już nas w okręgach niebieskich nawet. I dlatego Bóg zwraca tak wielką uwagę, bo jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. I Duch Święty mieszka w nas. Dlatego też ten proces tak bezpośrednio nas dotyka. Izraelici, oni byli na zewnątrz. Oni mieli system ofiar, gdzie składane były ofiary, byli kapłani, były ofiary, jak można powiedzieć, przez te ofiary oni byli usprawiedliwieni, ale oni byli na odległość. A my jesteśmy bezpośrednio. Duch Święty mieszka w nas. Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, dlatego bardzo często ten proces łamania jest bolesny, ale niezbędny. Tak jak już mówiłem, najlepiej skracajmy go w ten sposób, że poddajemy się, poddajemy nasze sztywne karki, nasze sztywne serca, nasze sztywne dusze, poddajemy Bogu, poddajemy Jemu, Jego sprawiedliwości i przyjmujemy Jego usprawiedliwienie, Jego usynowienie, to, że staliśmy się synami, córkami, nie dzięki naszej mocy i sile, ale dzięki Jego sprawiedliwości. I to jest cel Boży. Oczywiście, jeżeli ktoś przechodzi taki czas trudny, to też są inni, którzy mogą w tym pomóc. Możemy się modlić, możemy rozmawiać, możemy też nawzajem sobie wskazywać, właśnie takie wskazówki dawać, bo ktoś, kto przeszedł ten proces, on wie, co to jest. Tak samo jak ci, o których rozmawialiśmy, ci, którzy byli w Starym Przymierzu żyli, Mojżesz, Abraham, Józef i inni. Oni przez ten proces przechodzili i później Później troszkę inaczej się jakby byli w tym miejscu takiego uniżenia, w tym miejscu Bożym. I wtedy Bóg mógł ich używać. Tak samo Jezus powiedział, że kiedy ziarnko pszeniczne, ono jak upadnie na ziemię i to jest powiedziane w Ewangelii Jana 12, a się nie obumrze, prawda? To pojedynczym ziarnem zostaje. Ale jeśli obumrze, to jest proces łamania. Łamania naszego ciała, naszej duszy. Jeżeli obumieramy dla naszego ja, dla naszego duszy i dla naszego ciała, to obfity owoc będziemy wydawać. Więc powiedział 30-krotny, 60-krotny albo 100-krotny nawet. Owoc byśmy chcieli, ale najpierw jest obumarcie. Więc mówił, zaprawdę, zaprawdę, to jest bardzo ważne. On powiedział, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Jak poddamy się pod proces umierania, pod proces tego obumarcia, tak jest, tak to Bóg zaplanował w świecie fizycznym, biologicznym i w naszym życiu tak to się dzieje. To wtedy dostąpimy tego zmartwychwstania pełnego w mocy Bożej, to o którym Marcin mówił, że do i uzdrowienia, i uwolnienia, i tego wypełnienia się pełni Bożej w naszym ciele i w naszej duszy. Ale to jest ten proces Boży. Jezus powiedział dalej w Jana 12, 25-26, kto miłuje życie swoje, inaczej duszę swoją, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Więc my chcielibyśmy często być uczczeni najpierw, ale najpierw mamy być poddani Bogu. Skłonić swój kark, skłonić swoją duszę, swoje przekonania. Najlepiej dać się złamać, tak jak ten osioł. I wtedy już nie będziemy tego twardego karku. Bóg często mówi do Izraela, że oni są ludem twardego karku. To nie było tylko do Izraela. To było do starej natury człowieka. Stara natura człowieka jest twardego karku i potrzebuje złamania. A ten złamanie służy wyzwoleniu. Wyzwoleniu z ciemności, niewoli, z grzechu, ze śmierci. Generalnie z każdej formy śmierci. A Jezus nam daje życie i jego pragnieniem jest, żebyśmy otrzymywali to życie i to życie w obfitości. Jak mówiliśmy, owoce mogą być pomnażone w obfitości. Bóg ma takie pragnienie względem nas, żebyśmy wydawali owoce 30, 60, 100-krotne. To jest niesamowite. Jeżeli 100-krotny owoc to w ogóle jest takie pomnożenie, jest taka zasada pomnożenia. Jest wspaniała zasada. Ale może to nastąpić tylko i wyłącznie, tak jak mówiłem, bez procesu przejścia, przez proces obumierania, złamania, poddania się generalnie Bogu, bo chodzi o poddanie. Po prostu poddanie, zgodzenie się z Bogiem. To w ogóle nie jest takie trudne. Ale nieraz nam zajmuje bardzo dużo czasu. Izrael, jak chodził, wszedł do Ziemi Obiecanej, to zajęło mu to 40 lat. Wiemy, że wywiadowców wysyłali, którzy mieli przynieść wieści, przynieśli złe wieści. Bóg powiedział, że nie wejdą do Ziemi Obiecanej. I oni byli tak załamani, nie byli złamani. I to jest bardzo ważna różnica. My nie mamy być w naszym życiu załamani. Mamy być złamani, ale nie załamani. Bo załamanie spowodowało to, że oni upadli na duchu, nie weszli do Ziemi Obiecanej. Ja, to jest moje takie zdanie już, że oni mogli wejść do tej Ziemi Obiecanej, jeżeli by tylko ukorzyli się przed Bogiem. My wiem, że król Hiskiasz na przykład, jak zawołał, to Bóg mu wydłużył lata życia. 15 lat on. Więc to nie jest tak, że pewne rzeczy już są postanowione, koniec, kropka. To jest takie jakby moje przekonanie. Może tego w Biblii nie ma, ale tak to widzę. Więc oni mogli wejść, ale oni byli tak załamani, że nawet synów swoich nie obrzezali. A to był nakaz Boży. I dopiero Jozue to zrobił w miejscowości Gilgal, gdzie została zdjęta hańba Egiptu. Więc oni po prostu sami byli, można być egoistami, czyli własne ja mieli bardzo rozwinięte. Bo oni byli obrzezani, ale synów to już zostawili. Co nam tam? Synowie nieważni, nie? Abyśmy my jakoś tam dobrze mieli, jeszcze starali się przyspieszyć to wejście do Ziemi Obiecanej i zostali pobici. Ale to jest ważne, czyli istotne jeszcze jest to, zaznaczam. Następna rzecz. Nie załamani, ale złamani. Jeżeli złamani jesteśmy, to wydaje dobre owoce, bardzo dobre. 100-krotne nawet. I to jest Boża droga. I do tego zachęcam. I jeżeli ktoś z nas jest złamany w miejscu złamania, no to też możemy się modlić o to, żeby doświadczyć tej obfitości Bożej. Więc no zapraszam w ogóle, jeżeli ktoś by chciał modlitwy i czuje się taki złamany, czy można powiedzieć, że życie jego jest takie zniszczone, no to Bóg ma wiele, wiele, wiele większe, że ma ten ogień Boży, który on przekazał Mojżeszowi. On pokazał mu ten ogień, a ten ogień był później w nim. My ten ogień mamy przez Ducha Świętego i ten ogień może płonąć w nas jeszcze bardziej. I nie dopuśćmy do tego, żeby był stłamszony przez te skorupy naszych serc, przez to egoizm, pychę, przez dumę, przez samosprawiedliwość. Niech to, powiem tak na koniec, niech Bóg nas od tego uchroni. Amen.